Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Pokój dobry, zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Po przerwie wakacyjnej zapraszam na poniedziałek o 19:00 brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Wczoraj usłyszeliśmy czytania z 22 niedzieli zwykłej, pierwsze z księgi Jeremiasza. To najobszerniejsza księga Starego Testamentu. Zawiera 52 rozdziały. Podobnie jak Księga Izajasza i inne księgi prorockie, jest nazwana od jej głównego bohatera Jeremiasza. Jego imię znaczy niech Jahwe wytraci nieprzyjaciół lub Jahwe dźwiga. To wielki, kontrowersyjny dla ówczesnych prorok, który oglądał upadek Judy i Jerozolimy w VI wieku przed Chrystusem. Za życia był uznawany za bluźniercę i zdrajcę narodu, a po śmierci wywyższony przez Boga przeszedł do historii jako orędownik narodu. Księga wzywa do nawrócenia i zapowiada bezwzględną karę, która spadnie na Judę z powodu łamania przymierza z Bogiem. Narodu nie zbawi pusty kult. Jedyny ratunek to zawierzenie Bogu i poddanie się Babilończykom. Księga zawiera także wizję odnowy Izraela i nowego przymierza. Posłuchajmy tego fragmentu z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Uwiodłeś mnie, Panie, mówi Jeremiasz. Hebrajskie słowo patach, którym Jeremiasz opisuje, jakimi środkami Bóg zdobył go dla siebie, oznacza nie tyle intelektualne przekonywanie, ile wabienie czy uwodzenie. Czasem oznacza zwyczajne zwodzenie, do którego Bóg ucieka się w przypadku fałszywych proroków. A ja pozwoliłem się uwieść, mówi Jeremiasz. W rzeczywistości to jedno słowo, które czyni wyznanie Jeremiasza jeszcze bardziej poruszającym. Z miłością Bożą, dla której otwiera swoje serce, nie sposób wygrać. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Następne te czasowniki opisują miłość Boga nie tylko jako uwodzącą, lecz także jako silną, która ma moc pochwycić człowieka i zdobyć go, tak jak zdobywa się twierdzę, okazać przewagę i zwyciężyć. Bóg zranił serce Jeremiasza swoją miłością, która była zarazem czuła i potężna, która wzięła go w absolutne posiadanie. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Prorok opisuje wysiłki, które podejmował, żeby zapomnieć o Bożym uwiedzeniu, żeby odejść od Jego słowa. Odkrył wówczas ogień trawiący jego serce. Ogień to atrybut Bożej natury, znak Jego gniewu i sądu, ale także miłości w Pieśni nad Pieśniami. Jeremiasz sugeruje, że walczył długo i włożył wiele wysiłków w to, aby go w sobie zamknąć, aby nad nim zapanować, ale było to ponad jego siły. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Jeremiasz skarży się na misję, ku której pociągnęła go Boża miłość. Bóg zranił serce Jeremiasza swoją miłością, która była zarazem czuła i potężna, która wzięła go w bezwzględne posiadanie. Ważne są jednak słowa, które czynią wyznanie proroka jeszcze bardziej poruszającym. Pozwoliłem się uwieść. To istotna cecha paradoksalnej Bożej niewoli. Choć przychodzi ona w postaci, którą często trudno rozpoznać, choć przeistacza się później w ogień, którego nie sposób opanować, nigdy nie wdziera się przemocą do ludzkiego serca. Bóg staje zawsze pokorny na progu ludzkiej wolności, czekając na zaproszenie człowieka. Jak komentują ten fragment ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Odkrywaj Słowo, jutro niedziela, odpocznij ze Słowem, to czyni jego propozycję tak diametralnie różną od ideologii, które zawsze wdzierają się siłą, a gdy tylko zadomowią się w ludzkim życiu, niszczą je chorobliwie od siebie uzależniając. Bóg także uzależnia od siebie, lecz czemuż nie mielibyśmy się dać uzależnić od Jego miłości, przebaczenia, od Jego zapatrzenia w nas, od myśli, planów, które odkrywają przed nami nieznane dotąd wymiary życia. Lepsze to przecież niż uzależnienie od samego siebie, od własnego egoizmu, rzeczy, idei, czy nawet drugiej osoby i miłości do niej. Z uzależnieniem od Boga można zerwać. Kosztuje to mniej wysiłku niż zerwanie z nałogiem, ale trzeba także liczyć się z kosztami. Jeremiasz, rozczarowany niepowodzeniami i życiem u boku Boga, postanawia znowu pójść swoją drogą. Czuje we wnętrzu jakby płonący ogień. Wszelkie wysiłki, aby go stłumić, aby zagłuszyć wspomnienie miłości Boga, są daremne. Ona powraca. Wielu ludzi tak niespokojnie szukających swego miejsca na ziemi nosi w sobie to palące doświadczenie, ten głód, na który nie chce odpowiedzieć, próbując nieustannie nowych sposobów na życie. Mimo że to słowo, jak mówi Jeremiasz, stało się dla mnie codzienną zniewagą, pośmiewiskiem, bo to, co musiałem mówić, nie podobało się ludziom, do których mnie posłałeś, to jednak ogień tej miłości, żarzący się w moim ciele, był nie do stłumienia, nie do zatrzymania. Nie przestałem więc mówić, ogłaszać Twoją miłość, ale też Twoją sprawiedliwość. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad pozostałymi czytaniami, za chwilę z listu do Rzymian.
Yeah.
Powracamy do listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Usłyszymy dwa zdania, w których Paweł streszcza wizję całego życia chrześcijańskiego. Dwa razy używa potrójnych wyliczeń. Stać się ofiarą żywą, świętą, Bogu, miłą oraz rozpoznać wolę Bożą poprzez rozeznanie, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, Bogu, miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Paweł zachęca w tym zdaniu, by chrześcijanie nie pozostawali na poziomie uczuć, które uwiedzione Bożą miłością dały pierwszy impuls relacji. Ciało oznacza tu całą osobę, a szczególnie jej czyny, działanie i obecność w świecie. Całe życie chrześcijanina ma stać się logikę, czyli logicznym, przemyślanym, świadomym kultem, oddawaniem chwały Bogu. To oznacza refleksję nad tym, co chrześcijanin może dla Boga zrobić w życiu, jaka jest jego wola i przede wszystkim, co jest przeszkodą, słabością na tej drodze. Spojrzenie wprawdzie na samego siebie, dostrzeżenie swojej niewystarczalności w stosunku do Bożych planów po okresie, kiedy człowiek idzie zapatrzony jedynie w Bożą miłość, może zrodzić rozczarowanie. Rzeczywistość, którą on zaproponował nam na początku, jest różna od tej, której doświadcza człowiek. Jeremiasz wypominał Bogu, że stał się dla niego zwodniczym strumieniem, w którym nie znalazł wody. Taka jest dynamika każdej miłości. Wymaga powtórnego i coraz bardziej realistycznego wybierania, zwracania się ku swojej pierwszej miłości i podejmowania jej wciąż na nowo. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się. Często słyszymy w Ewangeliach ten czasownik przemieniać, metamorfomai. Gdy ewangeliści opisują przemienienie Jezusa na górze Tabor, myśli, plany, decyzje chrześcijanina ma zatem wypełniać i oświecać światło płynące ze zmartwychwstania. Na tym właśnie polega nawrócenie. W języku Biblii nazywa się to metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia. Chwała oddawana Panu w codzienności przez życie ofiarowane braciom i konkretne czyny to oblicze dojrzałej miłości, do której Paweł zaprasza Rzymian. Nie bierzcie wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się, odnawiając wasz umysł, byście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Wszyscy święci, a szczególnie wielu świętych franciszkańskich czy kapucyńskich, jako tą odtrutkę na to patrzenie na świat w sposób światowy i w sposób ewangeliczny, pokazywało krzyż. Patrz na krzyż, ucz się stamtąd, tam znajdziesz miłość i determinację, by tracić życie dla drugiego. Święty Konrad Spartzham, brat, który nie do końca umiał czytać czy pisać, ale wpatrywał się w krzyż, mówił ciągle: to jest moja szkoła, moja nauka, moja księga. Krzyż to moja mądrość. Tam uczę się, jak kochać. Tam przemieniam swój umysł. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Popatrzcie, jak nawet nie tylko to, na co patrzymy, różne widowiska, obrazy, które oglądamy, są zupełnie niechrześcijańskie, ale jak coraz częściej z tej przestrzeni, w której się obracamy, znikają święte symbole, krzyże. Dobrze, że chcemy przynajmniej w tej naszej rzeczywistości tutaj pielęgnować choćby te kapliczki, te obrazy, te różne znaki Bożej miłości i obecności. Choćby ten podświetlony krzyż na cmentarzu, który przypomina, że wszyscy zmierzamy do tej wieczności, ale która od razu przenosi nas do życia wiecznego, do zmartwychwstania. Ten rozświetlony krzyż jest tym przypomnieniem, symbolem, ale też faktem zmartwychwstania Chrystusa. Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając umysł, abyście umieli rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co rzeczywiście Bogu miłe, co doskonałe. Patrzenie na krzyż, wpatrywanie się w krzyż, czy dalej idąc, wpatrywanie się w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, ta pokorna adoracja Jezusa przemienia nasz umysł, nasze patrzenie, naszą mentalność. Obyśmy chcieli z tego korzystać. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i posłuchajmy Ewangelii o niesieniu krzyża.
Proszę, Panie, byś wybaczał mi. prowadzi u mnie.
Wierzę, że droga, którą idę, jest, Panie, jedną z Twoich dróg. Zamykam oczy, żeby widzieć, otwieram serce na Twój cud. Do Ciebie wołam w trudną chwilę, ufam Ci, kiedy ziemia drży, za to, że zawsze jesteś przy mnie. Chcę podziękować, Panie, Ci. Wierzę, że droga, którą idę, jest, Panie, jedną z Twoich dróg. Zamykam oczy, żeby widzieć, otwieram serce na Twój cud. Do Ciebie wołam w trudną chwilę, ufam Ci, kiedy się za to, że zawsze jesteś przy mnie, chcę podziękować, Panie, Ci.
Usłyszymy za chwilę fragment 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. To ważny moment w Ewangelii. Przełom, kiedy uczniowie rozpoznają, Piotr szczególnie, ogłasza, rozpoznaje w Chrystusie Zbawiciela. I zaraz po tym Chrystus odkrywa, co jest w jego sercu. Czego zupełnie, okazuje się, nie rozumieją uczniowie, a szczególnie Piotr. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatani, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Piotr wziął go na bok i począł robić wyrzuty. Dosłownie w oryginale czytamy, że karci Jezusa. Niech Cię Bóg broni. Można przetłumaczyć: Boże, uchowaj. Dosłownie: jestem Ci życzliwy. I słowa Jezusa: zejdź mi z oczu, szatanie. Dosłownie: wycofaj się za mnie. Jezus nie wypędza Piotra, ale wskazuje mu jego miejsce, podążanie za Jezusem. Jeśli kto chce pójść za mną. To zdanie może szokować. Zejdź mi z oczu, szatanie, nazwanie Piotra szatanem. Nie chodzi o utożsamienie Piotra z diabłem. Pamiętajmy, że po aramejsku i hebrajsku szatan to tyle co przeciwnik. Jezus nazywa zatem Piotra przeciwnikiem. Jesteś mi zawadą w tym momencie, na drodze, która prowadzi do życia, do wolności, którą wyznaczył mi Ojciec. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Boża niewola z pewnością nie należy do tych, które kuszą perspektywą łatwego życia, które przemilczają trudności, aby za wszelką cenę zdobyć jak najwięcej ludzi. Jezus, powołując swoich uczniów, od początku daje im do zrozumienia, że muszą dobrze przemyśleć swoją decyzję, aby nie zaangażowali się w przedsięwzięcie ponad ich siły. A dziś słyszymy go, jak tłumaczy 12 zachwyconym cudami, nauczaniem mistrza, że kresem jego drogi ma być Jerozolima, krzyż i zmartwychwstanie. I nic dziwnego, że Piotr, poruszony miłością przecież do Jezusa i troską o przyszłość apostołów, napomina go, prosi, aby tak nie mówił, zaklina, że te nieszczęścia nie przyjdą nigdy. I ta reakcja Jezusa jest bardzo stanowcza. Zejdź mi z oczu, szatanie. Wycofaj się za mną. Wycofaj się za mnie. Chodź za mną. Jakby Jezus wskazywał swemu uczniowi jego miejsce. Chodź za mną do Jerozolimy. Masz podążać za mną. Jest bardzo wymowne, że w tej właśnie sytuacji Jezus wypowiada wobec swoich uczniów słowa o dźwiganiu krzyża. Można powiedzieć, że jest to scena powtórnego powołania, tym razem w warunkach już porażającego realizmu, z wyraźnym ukazaniem tego wszystkiego, co ich czeka. W Galilei, kiedy było to pierwsze powołanie, to było krótkie: chodź za mną, towarzysz mi. A dziś dodaje: jeśli chcesz iść za mną, kto chce, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Czy warto ryzykować drogę z mistrzem, który z łagodnego potrafi zmienić się w twardego i wymagającego, który nie obiecuje innym życia poza tym, którego doświadczył on sam? Odpowiedzią mogą być dalsze słowa Jezusa. Jeśli wybierzesz propozycję tych, którzy obiecują ci twoje życie, że twoje życie nie straci nic ze swej atrakcyjności, możesz być pewien, że je stracisz. Ale jeśli wybierzesz pójście za mną, tą niewolę życia w miłości, niewolę krzyża, na którym umiera egoizm, niewolę zmartwychwstania na co dzień, ocalisz swoje życie. A najbardziej przekonujący jest fakt, że ten, który proponuje nam tę drogę, przeszedł ją najpierw sam. Jezus przeszedł ją do końca i zwyciężył. Mając zatem do wyboru wiele niewoli, które biją się o naszą duszę, dlaczego nie oddać się w tą niewolę miłości Jezusa, jedynej, która rodzi do prawdziwej wolności? Streszczając te wszystkie czytania, wydaje się, że wybrzmiewają w tej liturgii dwa tematy. Pierwszy to relacja miłości, jaka powstaje między Bogiem i człowiekiem. To, do czego przynajmniej w warstwie słownej jesteśmy przyzwyczajeni. W przeszłości zaskakiwało. Bóg był przecież niedostępnym królem. A relacja z człowiekiem była wiernopoddańcza. Ale już Stary Testament uczy, że Bóg kocha i chce być przez człowieka kochanym. A drugi temat ujawnia się przede wszystkim w drugim czytaniu w Ewangelii. Po decyzji pójścia za Bogiem i pierwszych chwilach nowego doświadczenia przychodzi konfrontacja. I nie do końca jest to konfrontacja z Bogiem, ale z samym sobą. To raczej zetknięcie z nową rzeczywistością. To weryfikacja własnych oczekiwań, czy wizji, czy marzeń. To spór z własną tęsknotą oraz doświadczanie codziennego trudu. Kto może pomóc w przezwyciężeniu kryzysu miłości? Sam Bóg. On sam przekonuje, że naprawdę jest miłością. A droga, którą prowadzi, choć trudna, jest najlepsza. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Syn człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca razem z aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Poważne słowa i poważne wezwanie Jezusa. Ale patrząc na samego Chrystusa i też potem na licznych świętych, którzy przez krzyż przechodzą, tracąc swoje życie, do zmartwychwstania, do życia, możemy mieć odwagę czynić to samo. Przecież do dzisiaj wspominamy tych wszystkich, którzy poszli za Jezusem. Stawiamy im pomniki, czcimy ich. Paradoksalnie, chociaż stracili swoje życie często w sile wieku czy młodości, żyją nadal. Nie tylko życiem wiecznym, jak głęboko wierzymy, ale żyją rzeczywiście pośród nas. Są rozpoznawalni, są bliscy, są przykładem i znakiem, że warto pójść za Jezusem. Życzę wszystkim dobrego tygodnia, niech Pan obdarzy Was pokojem i zapraszam na poniedziałkowe wieczorne rozważania biblijne w Radiu Ein Karim o godzinie 19. Niech Pan Was błogosławi i strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam serdecznie brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.
Teraz mi Ciebie najbardziej brakuje. Gdzie mam Cię szukać i dokąd pójść? Ty wiesz najlepiej, czego potrzebuję. Jest taka siła, to miłość prawdziwa, jedna, jedyna, Ojca, Ducha i Syna. Jest taka siła.